Dobry wieczór. Audycja międzymiastowo realizowana przez Zespół Miejski Klubu Jagiellońskiego. Z tej strony Jakub Kucharczuk i wraz z Karolem Wałachowskim z Klubu Jagiellońskiego oraz Ryszardem Neumannem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Tarnowskiej Akcji Deglomeracja. Porozmawiamy dzisiaj właśnie o deglomeracji, czyli idei rozproszonego rozwoju kraju, w której szanse na rozwój mają nie tylko największe metropolie, takie jak Warszawa czy Kraków. Przypominam, że naszą audycję w formie podcastu znajdziecie również na stronie międzymiastowo.pl oraz na popularnych platformach streamingowych. Piszcie też do nas na Twitterze. Panowie, statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na biedny wschód i bogaty zachód, ale czynnikiem różnicującym stało się posiadanie w regionie dużej metropolii. Zróżnicowanie regionalne zaczęło w Polsce osiągać poziom zagrażający długookresowemu rozwojowi kraju, alarmował w swoim raporcie profesor Przemysław Śleszyński. Karolu, skąd wzięła się ta dysproporcja w rozwoju największych metropolii i średnich miast, szczególnie tych, które kiedyś były stolicami województw, jak Radom, Słupsk, czy bardziej z naszej okolicy Nowy Sącz czy Tarnów?
Tutaj musielibyśmy zagłębić się w ogóle w historię, tak jak rozwijały się polskie miasta, robiąc długą historię krótką, no to chyba takim podstawowym momentem, który był decydujący, no to była najpierw reforma, która sprawiła, że mamy ten obecny system, czyli te 16 województw, czyli z 66 województw na 16. To była pierwsza reforma, która sprawiła właśnie, że te średnie miasta straciły swoją rangę ustrojową i właśnie stały się podrzędnymi miastami do tych wojewódzkich. To był jakby pierwszy ten etap zmiany właśnie tych średnich miast, że one zaczęły tracić ten dystans rozwojowy do tych największych metropolii. Drugim historycznym etapem było to, że w 2004, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to zaszły dwa bardzo ważne procesy. Mianowicie w 2004 już staliśmy się na tyle bezpiecznym krajem dla inwestorów zagranicznych, no że postanowili wykorzystać właśnie to, że tutaj mieliśmy zdolnych, pracowitych ludzi, którzy niezbyt wiele zarabiali w porównaniu do swoich sąsiadów z zachodu na przykład. No i te firmy zagraniczne tutaj postanowiły się przeprowadzać. No i zaczęły się przeprowadzać głównie do tych największych miast, z tego względu, że tam było najwięcej po prostu pracowników, dobrze wykształconych ludzi. Też największe miasta miały na przykład lotnisko blisko siebie, czy miały tą infrastrukturę kulturalną, mieszkania i tak dalej. Tam były najlepsze warunki do tego, aby się przeprowadzać. No więc w 2004 większość właśnie tych dużych firm przeprowadziła się do największych miast, wolała je niż te mniejsze miasta, które były być może troszeczkę miały gorsze warunki niż te największe miasta. Trzeci taki powód historyczny, który był też bardzo ważny, to jest to, że jak zaczęły po 2000 roku rozpoczęły się przelewać do Polski te środki unijne na inwestycje, no to głównie przez to właśnie, że mamy 16 województw i przez to, że te środki były wydawane na poziomie województw, no to te pieniądze na początku trafiały do tych największych miast, bo te największe miasta właśnie to do nich budowano drogi, to do nich były te największe inwestycje infrastrukturalne. No i to był kolejny jakby powód, dla którego te różnice rozwojowe się pogłębiały. No oczywiście oprócz tego, no to są zachodziły takie procesy, które są w zasadzie globalne i dotyczą nie tylko i wyłącznie Polski, ale miast tak naprawdę na całym świecie. No takim chyba procesem kluczowym, odmienianym przez wszystkie przypadki przez ostatnie dekady, no to jest globalizacja, czyli to, że świat jest złożony i to, że każde miasto tak naprawdę konkuruje nie tylko i wyłącznie z tym miastem obok, tylko konkuruje z miastami na całym świecie. No więc proces globalizacji generalnie dużo bardziej wspiera te największe ośrodki, no bo jeśli ośrodek jest w stanie konkurować z całym światem, no to sobie radzi, a jeśli nie jest w stanie konkurować, no to ma bardzo duży problem. To chyba taki ostatni czynnik, który moim zdaniem mógł być różnicujący, no to jest to, że w tych największych miastach już była dobra baza jakby uczelni wyższych, no i dobra baza edukacyjna, która pozwoliła na kształcenie kolejnych generacji młodych, wykształconych ludzi, którzy znają angielski, którzy posiadają wysokie kompetencje. Nawet pomimo tego, że nasze uczelnie nie są często notowane w tych światowych rankingach, no to tak czy siak jesteśmy całkiem nieźle wykształceni i do robienia właśnie tych średniej jakości miejsc pracy jesteśmy wystarczająco wykształceni. No więc te największe miasta oczywiście stały się takim magnesem dla ludzi z mniejszych ośrodków, no i jak już tam przeprowadzali się i szli na studia, to już następnie zasilali właśnie te globalne firmy. To był chyba taki, według mnie, ostatni czynnik, który mocno wpłynął na te różnice.
Ryszardzie, czy widzisz w tych powodach, które wymienił Karol, gorszą sytuację Tarnowa. W ogóle jak te ostatnie lata wpłynęły na rozwój Tarnowa, miasta, które kiedyś było wojewódzkie, które wydawało się, że ma całkiem rozwinięty przemysł i wciąż go ma, i też pewne podstawy związane z jakby ze szkolnictwem wyższym. To też był czas, to o czym Karol powiedział, olbrzymich środków z funduszy europejskiej, które w teorii przecież miały służyć zrównoważonemu rozwojowi.
No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie i szerokie. Tutaj też jeszcze bym dopowiedział do tego, co powiedział właśnie wcześniej Karol, że też jak mówimy o tych miastach średnich i tych miastach największych, to jest taka jeszcze jedna grupa, która się nie pasuje do żadnej z nich. Może nawet dwie, to można dzielić w nieskończoność, ale wyróżniłbym spośród tych miast niemetropolitalnych i tych największych mniejsze miasta wojewódzkie, bo one też nie rozwijały się tak, jakby mogły. Też rozwijał się dużo wolniej niż Kraków, Poznań czy Warszawa, ale jednak są w lepszej sytuacji niż były miasta wojewódzkie, no czy generalnie takie miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Przechodząc do kwestii Tarnowa, faktycznie widać duży spadek atrakcyjności miasta, przede wszystkim osiedleńczej. Jestem dość młodą osobą, także nie pamiętam jeszcze tak jakoś bardzo wyraźnie, jak to wyglądało w latach 90. Natomiast no, pełno jest opinii, też zdań, że wtedy w tym mieście było dużo więcej ludzi, miasto żyło. Natomiast no, demografia też to pokazuje. Do roku mniej więcej 98-99 liczba mieszkańców Tarnowa stale rosła. Później zaczął się spadek, który w tej chwili jest największym spadkiem spośród miasta i wielkości w Polsce. Tam bodajże miasta Śląskie i Wałbrzych też, w nich ten spadek liczby ludności jest porównywalny. Problemem takim najbardziej dostrzeganym w Tarnowie są niskie zarobki. Wynagrodzenie w tej chwili jest jednym z najniższych, jeśli chodzi o miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. A mając taki Kraków bardzo blisko, gdzie praca w Krakowie nie wymaga od razu przeprowadzki, nie wymaga zrywania więzi rodzinnych, a to powoduje, że ten Kraków jednak mocno przyciąga młode osoby, a już potem, po jakimś czasie, no to już takie osoby widzą, że jednak dojazd 1,5 godziny, 2 godziny, też od tego, gdzie się ma pracę, no to jednak nie jest komfort i decydują się właśnie na przeprowadzkę. Też to, co właśnie mówił Karol odnośnie tych zagranicznych, dużych korporacji, też bardzo ciekawe dane ostatnio się pojawiły, jest taki portal, nazwijmy to narzędzie, stworzone przez Związek Miast Polskich, nazywa się Kalkulator Rozwoju Lokalnego, coś takiego. Zapomniałem teraz nazwy dokładnej. W każdym razie pojawiły się tam dane też dość ciekawe z ZUS-u i z urzędów centralnych. No i okazuje się, to jest też taki paradoks, bo też wiele osób mówi, że w tych mniejszych miastach nie ma pracy. W Tarnowie bezrobocie jest bardzo niskie, jest jednocyfrowe i w wielu branżach brakuje mi rąk do pracy. Wręcz było właśnie wyliczenia w tym narzędziu, że w Tarnowie brakuje około 3-4 tysięcy pracowników. To jest dużo. Tylko, że w takim Krakowie brakuje 50 tysięcy pracowników. Więc się oczy, te firmy krakowskie będą się bardziej biły o pracownika i oferowały mu atrakcyjniejsze warunki. Więc w tej chwili to może nawet nie jest kwestia tego, że tu jest bezrobocie, a tu go nie ma, tylko, że tutaj bardziej brakuje rąk do pracy niż tutaj. No ale trochę chyba od tematu odbiegłem. No generalnie właśnie widzę, że Tarnów mocno zostaje za tymi miastami, nawet wojewódzkimi, jak Kielce, chociażby jak sąsiedni Rzeszów. Wydaje się niedoinwestowanie w wielu dziedzinach. I też właśnie te środki unijne, to o czym mówiłeś. Kilka miesięcy temu robiliśmy z Izbą Gospodarczą, której doradzam, takie zestawienie, jak w województwie małopolskim wydatkowane są fundusze europejskie. Zrobiliśmy podział na podregiony, nie chcieliśmy dzielić na konkretne już miasta. Podział podregiony zachodnie, czyli miasto Kraków i Małopolska Zachodnia i podregiony takie biedniejsze wschodnie, bo też jest taki bardzo ważna rzecz, o czym też słuchacze pewnie nie wszyscy wiedzą, że Małopolska jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Zachód województwa i północny zachód właściwie, to jest blisko polskiej czołówki, jeśli chodzi o PKB. Natomiast wschód województwa i południowy wschód, też Podhale w to wchodzi, no to jest gorsza sytuacja gospodarcza niż ściana wschodnia. I okazało się, że owszem, na tą część wschodnią trafia całkiem sporo tych pieniędzy, natomiast nieporównywalnie mniej przeliczone na mieszkańca, co jest też ważne, bo w części wschodniej mniej osób mieszka niż zachodniej. Przeliczone na mieszkańca jest to dużo niższa suma niż w części zachodniej. Czyli tak naprawdę cały czas te środki unijne finansują przede wszystkim Kraków i okolice, troszkę też Oświęcim, ale w mniejszym stopniu, czyli tą część zachodnią, bogatszą, a nie tą część wschodnią, biedniejszą. No i ta dysproporcja się właśnie pogłębia. PKB też to obrazuje. Jeśli popatrzymy sobie na PKB w podregionach, udział danego podregionu w produkcji PKB polskiego, to okazuje się, że o ile udział tego PKB wytwarzanego w Krakowie stale rośnie w stosunku do PKB Polski, to w podregionie oświęcimskim, nowotarskim, tarnowskim, nowosądeckim ten udział cały czas spada. W Podkaleńskim teraz troszkę poszło do góry, w Nowotarskim. Trochę się poprawiło, ale to są takie niewielkie różnice.
Przewrotnie muszę zapytać w takim razie, jak wiemy, że ta dysproporcja się pogłębia, czy w ogóle potrzebujemy tych średnich miast, tych miast niemetropolitarnych, miast właśnie wielkości Tarnowa, czy Radomia, czy Częstochowy. No jeżeli największą wartość dodaną zapewniają duże metropolie, duże miasta, może powinniśmy wręcz dążyć do tego, jak to się działo przecież przez kilkanaście lat w długo nieopowiedzianym, a potem zdefiniowanym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, żeby jednak wszyscy mieszkali w Warszawie, Krakowie, może Poznaniu i Trójmieście. Dlaczego więc powinno nam zależeć na tym, żeby te miasta średnie istniały i co jeżeli one będą miały na tyle poważne problemy, że trzeba będzie tam prowadzić jakieś programy naprawcze?
To pytanie jest bardzo w duchu tego, w jaki sposób myślano jeszcze 15 lat temu i często mam wrażenie, że decydenci polityczni, w ogóle elity polityczne w Polsce myślą tak nadal. To znaczy, to jest takie myślenie z perspektywy osoby, która mieszka w Warszawie, z tej Warszawy nie wyjeżdża, a jak czasami musi, bo są wybory, no to bardzo niechętnie zauważy, że jest zupełnie inny świat niż Warszawa. To było takie myślenie, które zostało wiele razy już obalone w pracach naukowych, czyli to jest to myślenie, tak zwany ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który polegał na tym, że jeśli będziemy inwestować w największe ośrodki, to wtedy ten rozwój będzie się rozlewał na inne miasta, no i wtedy będziemy mieli do czynienia z rozwojem całego kraju. No i jakby okazało się, że ten model nie działa, to znaczy jakby inwestowanie przede wszystkim największe ośrodki, drenuje te mniejsze, te średnie miasta, no i te dysproporcje rozwojowe się cały czas powiększają. No więc teraz współcześnie, jeśli w ogóle myślimy o rozwoju przestrzennym całych krajów, to teraz dużo mocniej myślimy w kategoriach sieci. Bo też jakby powierzchnia w ogóle kraju to jest pewien kapitał każdego państwa i my chcemy, żeby ten kapitał był jak najlepiej wykorzystywany. To znaczy mamy coś takiego jak koszty kongestii, czyli tak zwane koszty gęstości, zagęszczenia. To znaczy w pewnym momencie, jeśli w danym mieście mieszka już bardzo dużo ludzi, to zapewnienie im pewnego standardu usług robi się coraz droższe jednostkowo. No bo wyobraźmy sobie, że na przykład zapewnienie sprawnej komunikacji miejskiej w takim Londynie na przykład, co jest już bardzo skrajnym przypadkiem, jest ekstremalnie drogie, bo trzeba prowadzić jakieś tam niesamowicie skomplikowane linie metra i tak dalej, i tak dalej. A zapewnienie takiego transportu w mniejszym 200-tysięcznym powiedzmy mieście jest stosunkowo tanie, bo wystarczy kilka linii komunikacji publicznej, względnie niezłe drogi i w 100% zapewniamy wysoką jakość życia. Więc jakby z tej perspektywy, dlatego właśnie sieci miast są dużo bardziej teraz istotne w rozwoju przestrzennym i to takie sieci, które nie tylko właśnie są taką siecią, tak jak tutaj relacja często Tarnów-Kraków, w której właśnie tutaj Tarnów eksportuje swoich mieszkańców do Krakowa, no i w zasadzie tyle, tylko takie relacje, w których też te mniejsze miasta posiadają swoje specjalizacje i mają swoją wartość dodaną. Takimi chyba bardzo pozytywnymi przykładami miast, które są średnie i sobie bardzo nieźle radzą, no to są na przykład takie Gliwice czy Bielsko-Biała, gdzie jakość życia jest jedna z największych w Polsce. Wynagrodzenia są wysokie. W tych miastach, jeśli chcesz posłać swoje dziecko do szkoły, nie ma z tym żadnego problemu. Ten, kto próbował posłać swoje dziecko do szkoły w Krakowie czy Warszawie, doskonale wie, że musi szukać szkoły prywatnej albo wozić dziecko nie wiadomo gdzie. No więc jakby te średnie miasta, one mogą zyskiwać, ale tylko i wyłącznie w momencie, w którym posiadają swoją ściśle określoną specjalizację i one nawet te miasta nie muszą mieć u siebie jakiejś uczelni. Osoby, które pracują na średnim, wyższym szczeblu w Bielsku-Białej lub w Gliwicach, prawdopodobnie szkolą się wcześniej w Warszawie, w Krakowie i tak dalej i potem wracają do tych miast z tego względu, że tam mają możliwości. No a z czego to wynika? Wynika to z tego, że te miasta posiadają swoje specjalizacje, posiadają swoje przewagi konkurencyjne i takie Bielsko-Biała na przykład jest z zagłębiem automotive, czyli tam tworzą właśnie różne części do samochodów. Też teraz też w ogóle sektor IT też zakorzenia się coraz mocniej w Bielsku-Białej. No więc jakby to jest pozytywny przykład tego, czym mogłyby się stać te średnie miasta, gdyby w jakiś sposób im pomóc. No i jakby dlatego ja też uważam, że współcześnie właśnie po tych dekadach wspierania tych największych miast, teraz powinniśmy jakby zrobić krok, w ogóle odwrócić politykę, no i wspierać dużo bardziej te średnie miasta, tak aby właśnie im pomóc wydostać się z tego dryfu rozwojowego.
Trochę zdefiniowaliśmy sobie sytuację, więc powiedzmy, co można robić, bo to wcale nie jest tak, że jesteśmy skazani na pewien determinizm dziejowy i to, że metropolie do tej pory się tak szybko rozwijały i te małe i średnie miasta miały większe problemy, to nie znaczy, że tak zawsze musi być. Jest idea rozwoju policentrycznego. proponowana właśnie przez wspomnianego przeze mnie na początku profesora Przemysława Śleszyńskiego, ale również wbrew pozorom znana jako idea deklomeracji przez większość partii, które w Polsce obecnie funkcjonują. Oczywiście politycy, jak to mają w swoim zwyczaju, ten postulat sprowadzili często do takiego partykularnego przenoszenia urzędów, czyli że jeżeli przeniesiemy urząd do danego miasta, jeszcze szczególnie jakby to miasto było z nami jakoś politycznie związane, no to to wszystko rozwiąże nasze problemy. Wiemy, że tak nie jest, wiemy, że idea deglomeracji i rozwoju policentrycznego jest dużo szersza. No i właśnie, Ryszardzie, w jaki sposób mądrze wprowadzać deglomerację w Polsce?
Przede wszystkim wydaje mi się, że takim bardzo ważnym elementem, o czym też często wspomina dr Zaborowski, który też temat deglomeracji mocno zgłębia, jest dopasowanie odpowiednich funkcji do danej wielkości miasta, bo wbrew pozorom to nie jest tak w Polsce, że miasto danej wielkości zawsze pełni podobne funkcje. Okej, to brzmi trochę enigmatycznie, ale zobaczmy sobie takie bardzo fajne porównanie: Opole i Tarnów. Miasta właściwie tej samej wielkości. Nawet Tarnów, jeśli liczyć całą aglomerację tarnowską i opolską, byłby troszkę większy. Okazuje się, że w Opolu jest filharmonia, są wszystkie urzędy regionalne, z racji tego, że jest to miasto wojewódzkie, jest Uniwersytet Opolski, jest Politechnika Opolska, także tych instytucji miastotwórczych, które właśnie dają dobre miejsca pracy, wysokopłatne, ale też miejsca pracy dla wykwalifikowanych osób, jest dużo. Tymczasem w Tarnowie mamy jedynie wydział zamiejscowy, agendę, można powiedzieć, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, niewielką mikrouczelnię, jaką jest PWZ-ka, tylko 5 tysięcy studentów, też bez jakichś póki co jeszcze dużych działań badawczych, a to właśnie badania rozwijają miasta. Czyli to wyposażenie w funkcje jest zupełnie inne. I to już determinuje nam, że takie Opole ma dużo łatwiej, jeśli chodzi o rozwój, niż Tarnów, bo już są na miejscu kadry, jest jakaś twórcza warstwa społeczna, jak to też się o tym mówi, czyli ci pracownicy wysoko wykwalifikowani, którzy dobrze zarabiają, mogą wydawać więcej pieniędzy w usługach i też te usługi ciągną. W takim Tarnowie tego brakuje. Czyli generalnie staramy się zdefiniować, jakie powinno być docelowe wyposażenie miast konkretnej wielkości i potem to wyposażenie właśnie wdrażać. No takim dość też ciekawym aspektem, o czym ty mówiłeś, jest lokalizacja jakichś urzędów, która też wynika z tego, że no, siłą rzeczy, nie w każdym mieście można od zera stworzyć uniwersytet, ale można zlokalizować jakieś ministerstwo albo jakiś duży urząd centralny, który też będzie wymagał wysoko wykwalifikowanych kadr, które z kolei, dobrze zarabiając, będą napędzać tą lokalną gospodarkę, budować ten potencjał, żeby zadziałały właśnie takie mechanizmy, efekt kuli śniegowej, tak? Czyli mamy jakiś zaczyn, który buduje pewien potencjał i wokół tego potencjału owija się cała reszta.
Tak w ogóle mówiąc o deglomeracji, też warto zauważyć coś, co się przebija czasem wśród krytyków deglomeracji, czyli wcale jakby celem idei policentrycznego rozwoju kraju nie jest zatrzymanie rozwoju największych metropolii. Wydaje się w ogóle, i to pokazują przykłady na przykład Niemiec, że rozwój policentryczny wpłynie pozytywnie na rozwój całego kraju, bo metropolie też mają swoje ograniczenia i wcale to nie jest korzystne dla Krakowa, że ten napływ niekontrolowany mieszkańców i coś się z tym wiąże, budowa nowych osiedli niekontrolowana, zabudowywanie ciągu przewietrzania, zabudowanie terenów zielonych niekontrolowane, bo miasto nie nadąża na przykład z tworzeniem planów miejscowych. To wszystko powoduje, że Kraków się rozwija gorzej niż mógłby, przede wszystkim gorzej długofalowo, bo oczywiście można powiedzieć, że ten wskaźnik PKB i liczba wybudowanych mieszkań tam w rok, dwa, trzy lata jest większa niż byłaby przy policentrycznym rozwoju, ale jednak wszyscy zdają sobie już z tego sprawę i włodarze miasta też chyba sobie zdają już z tego sprawę, że długofalowo wszyscy mieszkańcy za to będą płacić. Ale jeszcze jest jeden wątek, już nasz bardzo lokalny, czyli tego, jak mogą i powinny zachowywać się władze lokalne. Bo wcale nie wydaje się, że na przykład władze Tarnowa, władze Nowego Sącza bardzo mocno wierzą w ideę deglomeracji czy ideę policentryzacji. Oczywiście może to wynikać z tego, że po prostu są świadomi jakby podejścia polityków, którzy są w Warszawie i w ogóle nawet nie chcą sobie tracić czasu na rzecz, która według nich jest z góry przegrana. Ale może z drugiej strony wynika, że oni są pogodzeni jakby z rolą swoich miast. I chciałbym się zapytać, jaka właśnie ich powinna być rola oraz jaka powinna być rola władz województwa, które też pewne narzędzia wydaje się, że mają.
Dobrze o tym mówisz generalnie, ponieważ właśnie tak jak mówisz, wydaje mi się, że jest to ten drugi aspekt, czyli władze tych miast są pogodzone trochę z taką rolą, w jakiej się znalazły i nie do końca widzą swój potencjał, nie do końca widzą swoje szanse. Natomiast wydaje mi się, że nawet widząc, że jest ciężko, że ciężko jest coś ugrać, powinno się głośno artykułować swoje potrzeby. Efekt kropla drąży skałę. Kiedy mówimy o czymś, apelujemy, domagamy się czegoś, no to w końcu kiedyś tam być może te postulaty będą zrealizowane. Także bardzo mnie cieszy to, że troszkę jednak w przypadku Tarnowa udało się zmienić takie postrzeganie przez ostatni rok roli naszego miasta. Też za sprawą prac nad projektem strategii rozwoju województwa małopolskiego, gdzie i powiat tarnowski, i miasto Tarnów, i przede wszystkim Izba Gospodarcza też, z którą współpracowałem, złożyły bardzo konkretne i daleko idące postulaty do tej strategii, które zakładałyby całkowite przebudowanie modelu rozwoju województwa właśnie z takiego monocentrycznego na mocno policentryczny, gdzie Tarnów i Nowy Sącz jako para miast byłaby drugim, równoważnym prawie, że względem Krakowa, biegunem rozwoju. No i Oświęcim i Nowy Targ również byłyby wzmocnione jako takie prawdziwe ośrodki subregionalne. Więc tak, no wydaje mi się, że tutaj rolą samorządów lokalnych z tych miast jest po prostu lobbowanie i upominanie się o swoje, drążenie skały, kiedy wyrzucał drzwiami, to żeby weszli oknem. Jak to jest ciekawa anegdota o prezydencie Ferencu właśnie z Rzeszowa, który jest podobno bardzo częstym gościem ministerstw w Warszawie, gdzie przy każdej możliwej okazji stara się lobbować, żeby coś dla swojego właśnie Rzeszowa ugrać. Mają już tam go podobno dość.
Ale ostatnio wywalczył kolej jednoszynową, tak?
Więc to przynosi efekt. Opłaca się po prostu dopominać o swoje.
Karola, ty w ogóle wierzysz w to, że deglomeracja jest możliwa do zrealizowania w Polsce przez obecnych urzędników, że w ogóle urzędnicy pogodzą się z tym, że jakaś część urzędów powinna zostać przeniesiona poza Warszawę?
No, na pewno w tych tematach w ogóle nie ma prostych rozwiązań i też kazus to na świecie, no bo też te dyskusje dotyczące deglomeracji, one nie dotyczą tylko i wyłącznie Polski. One są jakby kluczowymi tematami politycznymi, na przykład we Francji, gdzie te wszystkie protesty kamizelek były tak naprawdę związane z różnicami przestrzennymi w rozwoju we Francji. Tak samo teraz głównym tematem ostatniej kampanii wyborczej Wielkiej Brytanii jest właśnie zbytnia koncentracja Wielkiej Brytanii na Londynie. Więc to są takie tematy, które są bardzo istotne w ogóle globalnie. No i też te odpowiedzi nie są bardzo proste, no bo w zasadzie są różne podejścia, które na przykład skupiają się na tym, aby wybudować bardzo dobrą infrastrukturę. To jest właśnie case z Wielkiej Brytanii. Jeśli dociągniemy ten super działający pociąg, no to wtedy być może się ten potencjał dużo bardziej rozwinie. Na przykład w Niemczech ta polityka jest dużo mniej taka centralistyczna. Tam jest oczywiście państwo federalne, więc zupełnie inaczej działa, ale tam to podejście jest dużo bardziej od dołu i tam właśnie jest dużo większa rola, po prostu dużo więcej środków posiadają miasta, które mogą sobie je wydawać. No i być może ta skala jest mniejsza, ale te działania mogą być zupełnie inne niż te właśnie duże infrastrukturalne projekty. Moim zdaniem w Polsce to, czego przede wszystkim brakuje, to jest taka świadomość swoich mocnych stron, specjalizacji i pewnych kierunków rozwojowych dla tych średnich miast. No bo ja na przykład głęboko wierzę, że jeśli dany ośrodek posiadałby daną swoją specjalizację i lobbował o to, aby na przykład, jeśli jesteśmy Zagłębiem Chemicznym, to miejmy wydział jakiś zamiejscowy nawet uniwersytetu. Niech tam będą kształceni chemicy, którzy będą następnie pracować tutaj na miejscu. I jeśli przy okazji będziemy prowadzić infrastrukturę, która jest konieczna do prowadzenia tego biznesu, to nagle się może okazać, że jesteśmy Zagłębiem Chemicznym. I tego typu właśnie specjalizacje, tak jak Bielsko, o którym wspominałem, i automotive i informatyka, albo Gliwice i też w sumie automotive, no to tych specjalizacji mielibyśmy dużo więcej i wtedy właśnie mielibyśmy do czynienia z policentrycznym rozwojem Polski.
Deglomeracja to jest idea, którą powinniśmy wymagać od naszych polityków i do której powinniśmy dążyć jako kraj. To już wszystko w dzisiejszej audycji Międzymiastowo. Do usłyszenia za tydzień.